Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Aleksandrę Trapp, badaczkę i psycholożkę, badaczkę trendów z InFuture Institute.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Olu. Mamy dzisiaj rozmawiać o takim bardzo ciekawym i ważnym raporcie dotyczącym dojrzewania chłopców w Polsce, ale zanim dojdziemy do niego, to pytanie właściwie, co to są trendy, bo państwo od wielu, wielu lat zajmują się antycypowaniem chyba przyszłości, badaniem trendów. My wiemy ogólnie, co to jest trend, ale czy to na przykład jest coś takiego jak trend w modzie, trendy żywieniowe, czy tu chodzi o zupełnie coś innego?
Tak, rzeczywiście my w Instytucie od lat zajmujemy się foresightem strategicznym i my trendy definiujemy trochę inaczej albo też przez inny pryzmat niż takie klasyczne, czasami mimo wszystko mediowe rozumienie trendu, bo bywa, że to słowo jest może nie nadużywane, ale interpretowane w różnych branżach bardzo różnie. W branży modowej to są te takie zmiany, chwilowe zmiany, które trwają czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy i też nazywane są trendami modowymi. Dla nas to są właśnie mody. Nie trendy.
Czyli na przykład moda na jedzenie, tak?
Dokładnie.
Na street food na przykład.
Tak, czy to jest coś, co się pojawia i w pewnym momencie znika. Zastępowane jest kolejną modą i kolejną modą. Trendy to są zaś zjawiska, które są długotrwałe, na które mają wpływ różne czynniki. I tu mówimy zarówno o tych czynnikach społecznych, ale też gospodarczych, środowiskowych, czy też nawet politycznych, czy regulacyjnych. Czyli to jest takie zjawisko, które jest trwałe w czasie. Oczywiście może się zmieniać, może się przekształcać, może się przeobrażać, ale nie jest to chwilowa moda.
Dzisiaj nie będziemy mówić o trendzie, bo trudno ten raport, który państwo przygotowali, pani brała też udział, tak, w badaniu tej rzeczywistości chłopięcej wraz z Fundacją Munka o dojrzewaniu chłopców w Polsce. To był taki obszar zaniedbany, dlatego państwo zdecydowali się przyjrzeć, jak dojrzewają chłopcy, jak zmienia się dojrzewanie, czy właściwie zmieniają się priorytety młodych chłopców, późniejszych mężczyzn od lat 90., bo wtedy zupełnie inaczej wyglądało jednak to dojrzewanie. To był okres emigracji ojców, dużo samotnych matek, więc to na pewno miało wpływ na to dojrzewanie.
Tak, rzeczywiście. Fundacja Munka zgłosiła się do nas z takim tematem dotyczącym w ogóle męskości chłopców, dojrzewających chłopców. Uznaliśmy, że temat jest bardzo ważny i bardzo potrzebny, więc w Instytucie wspólnie z PBS-em, który odpowiadał za tą część ilościową, badawczą, postanowiliśmy, że tak, ten temat należy podjąć, należy go ruszyć. Tym bardziej, że jeżeli wracamy tutaj do trendów, to taki trend jak girl power czy woman empowerment, takie umocnienie kobiet, mówimy o nim dużo, on wciąż jest bardzo ważny, ale na przeciwległym końcu nie mamy trendu albo nie mamy takiego kierunku, który mówi o tym, w jaki sposób zmienia się świat również dla mężczyzn. No bo w tym świecie również widzimy taką redefinicję męskości, tych autorytetów dla chłopców, dojrzewających chłopców. No i postanowiliśmy zrobić badanie i przyjrzeć się temu tematowi. Jak dzisiaj ci chłopcy sami siebie postrzegają, z czym się mierzą, z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się mierzyć być może za 5 czy 10 lat, w jakim świecie dojrzewają dziś i do jakiego świata będą dojrzewać jutro. Więc to był temat dla nas ważny. No i na bazie tych wszystkich naszych badań ilościowych, rozmów z chłopcami, powstał raport, który jest dostępny i tak naprawdę zachęcam do przeczytania, jest absolutnie bezpłatny.
Wiele jest szczegółów, rzeczywiście są też odpowiedzi chłopców na różne tematy. Co by powiedział chłopiec 10-letniemu ja, tak, czyli sobie. Państwo sobie mogą rzeczywiście dokładnie ten raport przyjrzeć, rodzice przede wszystkim, zachęcamy. Jakie obszary wzięli państwo pod uwagę?
Właściwie staraliśmy się podejść do tematu holistycznie, bo dziś już wiemy, że każdy obszar wpływa na to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonujemy w świecie, więc spojrzeliśmy zarówno na największe wyzwania chłopców, te wyzwania związane również z nauką, z edukacją, ze szkołą, z relacjami, które się pojawiają, z takim dojrzewaniem w świecie, mimo wszystko polikryzysów, bo tak się mówi, że dzisiejszy świat jest światem bardzo skomplikowanym i tak różne kryzysy na siebie nachodzą i się nakładają. Spojrzeliśmy przez pryzmat technologii, przez pryzmat social mediów, w których dzisiaj też zanurzeni są młodzi ludzie. Pytaliśmy ich o ich autorytety, pytaliśmy o to, na kim się wzorują, ale też sprawdzaliśmy, jak chłopcy podchodzą do stereotypów, które okazują się wciąż są bardzo silne i wciąż w funkcjonują.
Czyli chłopaki nie płaczą, czy nadal ten stereotyp, który jest powielany przez pokolenia, funkcjonuje wśród
chłopców? Tak, wciąż są takie stereotypy, które chłopcy słyszą. Słyszą w szkole, słyszą na lekcjach WF-u, słyszą na podwórku, słyszą od swoich rówieśników, ale słyszą też od starszych, czyli od nas, od dorosłych. Właśnie, chłopaki nie płaczą. Bądź twardy, nie masz się. To są te rzeczy, które gdzieś tam wciąż kulturowo mamy i z którymi chłopaki chcą mimo wszystko wciąż walczyć, bo uważają, że to nie przystoi chociażby, albo takie rzeczy związane z ich ubiorem. Chłopaki nie noszą różowych ubrań, tak? Albo chłopcy powinni zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Więc to są takie rzeczy, które, no i pytaliśmy ich, jakie emocje wzbudzają.
No właśnie chciałabym się zatrzymać na chwilę przy tym, bo takie określenia właśnie, które tutaj padły, chłopaki nie płaczą, nie masz się, zachowujesz się jak baba, powodują, że oni się odcinają od emocji.
Odcinają od emocji, ale też powodują w nich taką dychotomię, bo z jednej strony oni słyszą, chłopaki nie płaczą, a z drugiej strony żyjemy w świecie, kiedy chociażby te kwestie związane ze zdrowiem psychicznym są coraz bardziej w jakiś sposób podejmowane. O tym się mówi. Mówi się o tym, żeby rzeczywiście w jakiś sposób nie bać się tych swoich nawet trudnych emocji, nastrojów, żeby o tym rozmawiać. No i mają komunikat, który jest w ten sposób konstruowany. Z drugiej strony słyszą, no chłopaki nie płaczą, nie możesz się mazać, bądź silny, bądź twardy. Więc czasami, szczególnie w tym okresie dojrzewania, kiedy wszystko może się wydawać trudniejsze, jest to dla nich problematyczne. Jest to dla nich pewien rodzaj takiej niezgody, którą też mają w sobie, bo oni też nie bardzo wiedzą, co z tym robić, jak się zachować, jacy oni tak naprawdę powinni być w tym świecie.
No tak, a z jakimi wyzwaniami mierzą się współcześni chłopcy? Co im sprawia trudność? Czy przyszłość ich przeraża na przykład? Czy ta presja bycia kimś jest istotna?
Na pewno dla części z nich jest to rodzaj presji, to znaczy rzeczywiście dzisiaj funkcjonują w świecie, nawet w szkole, cały czas my nazywamy to taką kulturą nanosekundy, to już nie jest kultura sekund, tylko nanosekund, oni muszą, zresztą to samo dziewczynki, mimo wszystko być jakby wszystko załatwiać, bardzo szybko działać, wiedzieć bardzo szybko, kim chcą być, bardzo szybko ustawiać się w jakiejś tak naprawdę relacji do tego, co powinni robić, czego powinni się uczyć, to są te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, to jest ten pęd po prostu, żeby więcej, żeby właściwie cały czas coś robić, żeby cały czas gdzieś tam się pozycjonować. Mnie bardzo zaciekawił taki wątek, kiedy chłopaki powiedzieli, że oni właściwie nie mają czasu spotykać się z kolegami, że czasami oni by chcieli mieć po prostu czas dla siebie, pójść gdzieś z kolegami, ale nie mogą, bo właśnie, kolejne zadania, kolejne zajęcia, kolejne oczekiwania, oczekiwania rodziców, oczekiwania nauczycieli, oczekiwania starszych, oczekiwania świata, bo ten świat też jest coraz szybszy i trzeba wiedzieć coraz więcej i to takie poczucie FOMO, czyli już się mówi o tym zjawisku fear of missing out, że właściwie cały czas boję się, że coś stracę.
Że umknie mi jakaś ważna informacja.
Dokładnie,
tak?
Umknie mi jakaś ważna informacja. Te social media, którymi oni są zalewani, cały czas nowe informacje sprawiają, że czasami po prostu czują się pogubieni.
No właśnie, obszar zdrowia psychicznego to również państwo brali pod uwagę i to jest bardzo bolesna kwestia. Całkiem niedawno rozmawiałam tutaj na antenie Radia Gdańsk z psychoterapeutą, odwołując się do raportu dotyczącego liczby czy prób samobójczych i dokonanych samobójstw w Polsce, która z roku na rok rośnie. Czy to, o czym pani mówi, czyli o tej presji, o tym tempie życia, o tym określaniu się i nanosekundzie, to wpływa na stan psychiczny?
Na pewno, tym bardziej, że wciąż żyjemy w takiej kulturze, że jednak mężczyźni, po pierwsze, wiemy to ze statystyk zbadanych, popełniają więcej samobójstw, tak? Bo być może to wynika też właśnie z tego nieumiejętności czasami rozmowy o emocjach, o uczuciach, o swoich nastrojach. Wiemy, że tak jest i wiemy, że mężczyźni wciąż są bardziej zamknięci, więc ta kwestia otwartości jest bardzo ważna. Tutaj też taki ciekawy wątek w kontekście badawczym. Chłopcy, mimo że określają, że dla nich autorytetem jest wciąż tata, taką personą jest jednak ojciec.
Czy taka figura,
tam,
tak?
Taka figura.
Tam antropologicznie może funkcjonować,
tak,
ale idą do mamy.
Ale właśnie, jeżeli chodzi o kwestie relacji, kwestie rozmów o zdrowiu psychicznym, kwestie rozmów o tym, jak się czują, tutaj rzeczywiście ważna jest mama albo zaprzyjaźniona babcia, raczej jest to figura kobieca, więc tutaj być może jeszcze oni, znowu to też w badaniach było, wciąż są już ojcowie, którzy bardziej są otwarci na takie rozmowy, są już bardziej wrażliwi, już nie boją się pokazywać tych swoich uczuć, ale wciąż jeszcze przed nami bardzo, bardzo dużo pracy, żeby też otworzyć tych ojców po prostu na tego typu rozmowę.
Ale też z raportu wynika, że ojcowie jednak coraz bardziej wchodzą w swoją rolę, czyli interesują się życiem swoich dzieci. Rozmowy są nie tylko o samochodach czy grach, ale też o emocjach. Wychodzą na przykład na plac zabaw z młodszymi dziećmi, ale też no, aktywnie uczestniczą na przykład w czasie wolnym. Wspólny rower, wspólny wypad na narty, na kajaki. Że ta aktywność jest dużo większa niż
tak,
jeszcze 10-20 lat
absolutnie.
Temu.
To widać na przestrzeni lat, jak to się zmienia. Rzeczywiście ci ojcowie już są bardziej świadomi, bardziej zaangażowani. Rzeczywiście to już jest trochę ta też zmiana kulturowa, która następuje, którą widzimy na co dzień, więc to idzie w takim kierunku, ale tak jak powiedziałam, ta redefinicja wciąż trwa. To nie jest
to
tak,
jest proces,
że to się dzieje.
Tak.
To jest rzeczywiście proces. Chłopcy już, ci nastoletni, dojrzewający, absolutnie traktują rodziców, ojców, matki jako też tak naprawdę przyjaciół. W ogóle nie ma takiego wątku buntu, który kiedyś jeszcze był buntu przeciwko rodzicom. Oczywiście nie mówię, jak tu nie generalizuję, że zawsze, tak? Ale mimo wszystko w większości ten bunt pojawia się po prostu rzadziej. Rodzice są partnerami, jeżdżą razem na koncerty, grają sobie razem z ojcami w gry wideo. To są takie osoby, z którymi, nie wiem, nawet robią sobie wspólnie tatuaże, tak? Jak już przychodzi ten wiek, może trochę starszy. Więc to są przyjaciele, partnerzy, osoby, z którymi częściowo już te dzieciaki po prostu lubią spędzać czas.
No tak, czyli to skracanie dystansu, oczywiście proporcja musi zostać zachowana, bo jednak tata to nie jest kumpel i kolega ze szkoły, tylko to jest tata.
Tak, absolutnie.
Trzeba o tym pamiętać, bo takie skracanie maksymalne też chyba na dobre nie wychodzi.
No to
tak?
Zawsze działa w dwie strony, oczywiście, że tak, ale tak jak mówię, no to jest ta zmiana, którą widzimy w kontekście ostatnich kilkudziesięciu lat tak naprawdę.
To bardzo dobry trend, czy bardzo dobra zmiana. Ja wrócę do tego pytania, co byś powiedział 10-letniemu sobie, żeby móc przejść okres dojrzewania, czyli co taki młody chłopiec chciałby usłyszeć od mamy, od taty, od nauczyciela. No generalnie wynika, że bardzo potrzebują wsparcia.
Tak, i to była taka część raportu, którą zresztą określiłam jako najbardziej chyba wzruszająca dla mnie, bo zadaliśmy to pytanie chłopakom i tak naprawdę odpowiedzi, które dostaliśmy, no mnie bardzo poruszyły osobiście, bo one były takie szczere i prawdziwe. One płynęły prosto z serca i chłopacy mówili sami do siebie: bądź silny, bądź dzielny, kochaj sam siebie, bądź dla siebie wyrozumiały. To były takie naprawdę mocne stwierdzenia, ale też bardzo wzruszające, że oni rzeczywiście potrzebują takiego też wsparcia, no nie tylko od dorosłych, ale też czasami wiary w siebie. Tak?
No żeby... tak, to rzeczywiście może przytoczę, bo niektóre były bardzo kolokwialne. Dasz radę, mordeczko, uwierz w siebie na przykład. Człowieku, więcej odwagi i wiary w siebie, żeby nie przejmować się, co mówią ludzie. O jego wyglądzie z czasem to zniknie. Nie, to też jest bardzo ważny obszar, który państwo badali.
Tak.
Czy ci młodzi chłopcy są wrażliwi, bardzo wrażliwi na punkcie własnego wyglądu? Bo często mówimy o młodych dziewczynach głównie, tak? Że to tylko właściwie dziewczyny interesują się wyglądem, kupują rzeczy i w ogóle dla nich to jest jedna z najistotniejszych, jak nie najistotniejsza kwestia w wieku dojrzewania.
Tak, ale to absolutnie możemy, bo rzeczywiście to się pojawia wśród dziewcząt, też w kontekście chociażby mediów społecznościowych, Instagrama, tak? Czy też filtrów, które są nakładane, no, jak się teraz dużo mówi, ale można to absolutnie przerzucić na chłopaków. Chłopcy obserwują dokładnie takie same zjawiska w social mediach jak dziewczęta. Oni widzą sportowców, widzą bardzo dobrze wyglądających młodych mężczyzn. Bardzo rzadko, chociaż mówię, ta tendencja się zmienia, ale no tam nie ma osób, które, nie wiem, tak jak wiadomo, że ciało młodego człowieka dojrzewa, pojawiają się pewnego rodzaju niedoskonałości, wypryski na twarzy, ciało się zmienia.
Jest nieproporcjonalne.
Jest
tak.
Nieproporcjonalne. A widzą tak naprawdę wszystko, co jest bardzo doskonałe. Więc na pewno, i oni też to podkreślają, no to nie jest dla nich taki obszar, który jest dla nich komfortowy. Ta kwestia zmieniającego się ciała, ta kwestia zdrowia, ta kwestia też tego, co obserwują w social mediach, no tutaj myślę, że mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, ale to jest dokładnie ten sam obszar, który obserwuję młodych dziewcząt, tylko musimy sobie uświadomić, że on dotyczy również chłopców.
No tak, samoakceptacja jest bardzo ważna, ale to jest też taki moment w życiu, że dzieciaki są dość bezpośrednie w wyrażaniu prawdy o drugiej osobie, więc no trudny to jest temat i trudne to jest do udźwignięcia.
Trudne, to też proszę pamiętać, że bardzo często starsze osoby, które dojrzewały może bez social mediów, tak? Jakkolwiek to nie zabrzmi, nie mają pojęcia, z jakimi też ciężarem zmagają się dzieciaki, które gdzieś już w tym świecie istnieją od zawsze. Że tam rzeczywiście pojawiają się różnego rodzaju nowe zjawiska, takie jak chociażby cały obszar hejtu internetowego, tej bezpośredniości, o której pani mówi, która no niestety czasami przyjmuje bardzo skrajne formy. Dzieciaki gdzieś tam się nawzajem, czasami są dla siebie bezlitosne, czasami jest to oczywiście podyktowane różnymi emocjami, różnymi elementami, które za tym stoją, ale też taki brak chyba jednak mimo wszystko jakichś regulacji, albo też wiedzy, co wolno, co nie wolno, gdzie być, gdzie nie być, też jest takim obszarem chyba dla nas, dla dorosłych, dla rodziców, dla edukatorów, żeby tym dzieciakom pewne rzeczy po prostu podpowiadać, albo uczyć je o tym, jak się zachowywać w internecie. Oczywiście coraz większa jest wiedza na ten temat, ale wciąż jest to taki obszar niezagospodarowany. Mówiąc o takich obszarach zmian, to też pojawiają się różnego rodzaju zjawiska chorobowe, chociażby, nie wiem, body dysmorfia, czyli dzieciaki, które napatrzą się na te doskonałe ciała, doskonały wygląd osób, które gdzieś tam też filtrów na siebie nakładają bardzo dużo, później borykają się z takimi, patrzą w lustro i to jest dla nich problematyczne, więc to już ma nawet takie pewne znamiona chorobowe, czy też nawet nowych chorób, które gdzieś tam na tym gruncie niestety zaczynają się pojawiać.
Choćby ortoreksja, czyli uzależnienie od zdrowego jedzenia, to też jest taki problem do anoreksji prowadzący często, bo to ciało ma być doskonałe, ma być po prostu chude. To jest częste zjawisko, tak?
Tak,
trzeba to szybko wychwycić, żeby zadziałać.
Dokładnie. I to jest dokładnie coś, z czym nie mierzyły się poprzednie pokolenia i co trzeba bardzo mocno obserwować. I tak jak mówię, dotyczy to zarówno dziewcząt, jak i chłopców, ale mam wrażenie, że czasami o tych chłopcach przy tej dyskusji zapominamy, tak? Bo to rzeczywiście dotyczy obu płci.
Państwo też zamieścili tutaj liczne instytucje, telefony, do których można zadzwonić i zgłosić się po pomoc, bo nie zawsze ma się jednak takie wsparcie od rodziców, o którym tutaj rozmawiałyśmy. Nie każdy ma partnera czy takiego podążającego rodzica, więc to jest też bardzo ważne. Czy oni wiedzą, że mogą szukać gdzieś pomocy poza rodziną na przykład?
Częściowo tak, częściowo nie. Oczywiście tu jest bardzo duża rola szkoły, duża rola edukatorów, duża rola nauczycieli, rodziców, nas wszystkich jako dorosłych, mediów, tak? Bo to jest chyba nasza wspólna przyszłość, bo tak nie zapominajmy o tym, że te dzieciaki będą tak naprawdę budować naszą przyszłość. I to, w jaki sposób dzisiaj będziemy działać, jak będziemy z nimi rozmawiać, jak będziemy ich przygotowywać do tego świata i umówmy się, niełatwego świata, bo ten świat jest coraz bardziej skomplikowany w związku z różnymi czynnikami, nie tylko technologią, ale też zmianami, które dookoła nas. A więc tutaj dlatego tak ważny był też dla nas ten raport, żeby rozmawiać o tych wyzwaniach i żeby to przyszłe społeczeństwo już budować dzisiaj jako społeczeństwo, które rzeczywiście jest zdrowe, zarówno fizycznie, jak i ma jak najmniej wyzwań, ale też ta kwestia właśnie samoświadomości, kwestia tego, gdzie pójść po taką pomoc, gdzie można sprawdzić różne wiarygodne informacje, bo też nie ukrywajmy, że kwestia wiarygodności informacji tego, co dzieciaki czasami w sieci znajdują, no nie do końca też jest prawdziwa.
Dojrzewanie polskich chłopców, o tym raporcie rozmawiałam dzisiaj z panią Aleksandrą Trapp, badaczką trendów i psycholożką z InFuture Institute, a raport został przygotowany we współpracy z Fundacją Munka. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również.
No i odsyłamy państwa do raportu. Jak pani Ola powiedziała, raport jest bezpłatny, dostępny w internecie, naprawdę bez problemu można go ściągnąć. Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.